Chwała Bogu, bracia, siostry, jeszcze raz. Już chyba zmęczeni jesteście, nie? Duch ochotny, ale ciało mdłe, nie? Ja myślę, że potem może będziemy mieli jakąś jeszcze chwilę, że można więcej takiej, no, swobodnej społeczności pobyć. Może ktoś będzie jakieś pytanie miał, czy coś chce coś zapytać, coś mogę wam ciekawego powiedzieć. Trochę zacząłem siostrom mówić ciekawe rzeczy, ale musiałem skończyć, bo za ciekawe były. To ciąg dalszy nastąpi potem, dobra? Ja myślę, wiecie, jest dużo rzeczy, z którymi można się z wami podzielić, bardzo dużo. I bardzo potrzebnych. A ja nieraz sobie tak myślę, no i uważam, bracia będą ze mną zgodni, że jeżeli kaznodzieja nie będzie z Bogiem na samotności często przebywać, to on ludziom nic nie może dać. Zgadzacie się ze mną, czy nie? I bracia, którzy usługują, muszą mieć czas na osobności. To jest bardzo potrzebne. Czas z rodziną jest ważny, o którym brat Waldemar dzisiaj mówił. Ja jestem bardzo zbudowany usługą brata przed posiłkiem teraz po południu. To jest bardzo potrzebne, ale modlitwa na samotności mężów Bożych, którzy usługują dla zboru, jest konieczna. Jest bardzo potrzebna. My musimy mieć czas na samotności z Bogiem, jeżeli chcemy coś dla ludzi dać. Nieraz ja mówię, Boże, że kazanie czy wykład to nie jest gadanina, a to jest złożenie słowa w taki sposób, żeby ludzie się nakarmili i z czegoś mogli skorzystać i także wyrosnąć duchowo, prawda? Duchowo wyrosnąć, to jest bardzo ważne. Jest wiele myśli, wiele spraw, ja myślałem, nie dam rady o wszystkim wam się podzielić, bo za dużo trzeba było tematów różnych mówić, tak ważnych, ale co Bóg na serce kładzie, to popatrzymy dzisiaj po południu w Słowo Boże razem. Porozsądzamy troszkę i potem będziemy mieli społeczność jeszcze. Dobrze? Ewangelia świętego Jana, znane wam miejsce Bożego Słowa, rozdział 4. Tak, i ja przeczytam dość parę wersetów, dlatego, że to jest dla nas potrzebne, dla naszego rozważania. Nie wiem, chyba, no, nagrane to jest chyba, prawda? Ale też, jeżeli ktoś chce sobie coś zapisać, jak macie kawałek papieru i coś do pisania, to możecie sobie pewne myśli zapisać, bo trudno potem wspomnieć, czy możecie wziąć sobie dysk czy potem, czy nagrane usługę. 4 rozdział i czytam od 4 wersetu i czytamy parę ładnych wierszów na dół. Znaczy wy, bracie, siostry, znacie i wiecie, znacie ten rozdział, ale ja pewne myśli chcę wyjąć stąd, które są bardzo ważne dla nas. I czytam od 4 rozdział Jana. Od 4 wersetu. A musiał przechodzić przez Samarię, przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie go bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jak ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tą żywą wodę lub wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od naszego ojca, naszego Jakuba, który dał nam tą studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Bracia i siostry, ja będę mówił dzisiaj dość ważne słowo, które pobłogosławiło mnie i mam nadzieję, że pobłogosławi was. Jeżeli będziemy pilnie słuchać, coś się nauczymy razem i będziemy o tyle bogaci dzisiaj, prawda? Wiedzy Bożego Słowa. Z tego Bożego Słowa można głosić na wiele tematów. Można mówić o żywej wodzie, prawda? Bardzo dużo. O żywej wodzie można mówić. Można mówić o pokłonieniu w duchu i w prawdzie. Można mówić. No ja będę na drugi temat mówić z tego miejsca, prawda? Z tego miejsca Bożego Słowa. Bóg chce, aby duch, dusza i ciało byli dzisiaj na zgromadzeniu. Jesteście tak? Bo nieraz zaparkujemy ciało, a duch gdzieś w drugim mieście. Ja. Mówi jedna żona do męża: mężu, idź do zboru, a ja będę z tobą duchem. Bo ja zmęczona, ja będę z tobą duchem. Ale do pracy duchem nie idzie, bo czeka nie dadzą, wiecie? Żeby dostać pieniądze, trzeba ciałem iść. Pójdziesz duchem, nic nie dostaniesz. Także będziemy przychodzić na nabożeństwo duszą, duchem i ciałem. Wtedy będzie 100% nasza obecność. I coś się nauczymy, prawda? Także niech nam Bóg dopomoże. I żebyśmy byli 100% zebrani w nabożeństwie. Ja chcę powiedzieć, że kiedy bracia usługują Słowem Bożym, czy was, pastor, czy gości usługują Słowem Bożym, czy bracia w swoich zborach, prawda, decyduje się los jakiejś duszy. Może nieraz się decydował się los danej duszy. I to nieraz. Czy ja usługuję, czy bracia nasze w zborze. My nie wiemy, jacy ludzie przyszli. I decyduje się los człowieka, mężczyzny czy kobiety. I Słowo Boże się głosi. I nieraz, prawda, ludzie przyjmują Boże Słowo i dochodzą do zbawienia, tak? Nie będziemy zgorszeniem nikomu, ani przeszkodą nikomu w zgromadzeniu. Bo często tak bywa, wiecie? Niech Bóg dopomoże, aby ludzie mogli swobodnie słuchać Słowo Boże. To już było parę lat temu. Billy Graham był jeszcze młodszym, on dzisiaj już nie usługuje. Znacie, Billy Graham. I on usługiwał w Los Angeles, Kalifornia. I w wielkim audytorium. Tam było tysiące ludzi. I jeden człowiek zachorował na jakąś nerwicę, coś miał z nerwowym systemem w swoim ciele. Był mocno zachorował. I chciał pójść, dostał pragnienie, że może posłucham Boże Słowo, może mi to pomoże. Wiecie? I pragnienie dobre miał. To jest dobrze, jeżeli nas ciągnie do Słowa Bożego. I on tam poszedł i ku jego nieszczęściu przed nim siadły dwie piękne damy, raz przed nim, z lornetką, bo daleko trzeba patrzeć, tysiące ludzi. I zamiast słuchać Słowo Boże, to z lornetką patrzały na Billy Grahama, jaki krawat on nosił i sprzeczały się, czy dobry kolor, czy nie. Wiecie? I tak się sprzeczały, że ten człowiek nie mógł się skoncentrować, bo one były przeszkodą w nabożeństwie. Że on z tego wszystkiego stał, przyszedł do domu, wziął rewolwer, strzelił sobie w głowę, na tym było koniec. Rozumiecie? My musimy być bardzo ostrożnymi, żeby nikomu nie być przeszkodą, nikomu nie być zgorszeniem, a raczej błogosławieństwem, prawda? A szczególnie w zgromadzeniu. Żebyśmy byli błogosławieństwem, jeżeli bracia głoszą Słowo Boże, słuchajmy i słuchajmy, bo to jest głęboka studnia. Ja już 40 lat z tej księgi czytam i z tej studni czytam i dna jeszcze nie widzę. Rozumiecie? I na pewno go nie znajdę. Ja wiem, że ja go nie znajdę. Dna ja nie znajdę. To jest taka studnia, że do wieczności nas doprowadzi i za wieczność. Prawda? To jest głębina. Także będziemy Bogu dziękować za to. Bóg jest dobry. Także nieraz ludzie przychodzą ze złymi zamiarami, na nabożeństwo i przeszkadzają drugim. Będziemy bardzo uważni. Prawda? Niech Bóg nam błogosławi. Żeby zwrócić uwagę nie na kaznodzieje, a na Słowo Boże. Wiecie, ja w Anglii teraz byłem, w Irlandii, w Anglii się zeszło ludzi i wszyscy tak na mnie patrzą. Ja mówię, nie patrzcie się na mnie, jak koza na kapustę, bo to nic wam nie da. Wy słuchajcie Boże Słowo i nigdy nie chwalcie człowieka, nigdy. Dziękujcie Bogu za brata Waldemara Siądkowskiego, dziękujcie Bogu za Waldemara Czerniewskiego. No nigdy nas nie chwalcie. To nie jest biblijny, jak się mówi, principle. Ja już zapominam, zasadę. Pomóżcie mi, bo ja już polski język trochę mi się gubi. Okay? Znaczy, zawsze dziękujcie Bogu za braci, którzy usługują dla was. I to jest przyjemne przed Bogiem i Bóg ich będzie używał. Amen. Chwała Bogu. Tak, kochani, my tu przeczytaliśmy Słowo Boże i czytamy werset 9, ja czytam. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytaninami. Tak? Ja chyba dobrze powiedziałem. Samarytanami. Och, trudno mi już czasami. Nie obcują, prawda? Ja chcę dzisiaj mówić z wami na właśnie temat z tego miejsca Bożego Słowa. Trzy ściany. Brat dzisiaj mówi, że trzeba budować ściany, a ja będę mówił o ścianach, które trzeba rozwalić. Rozumiecie? Brat dobrze mówił, bardzo dobrze. Amen, ja powiem na to. Ale ja chcę powiedzieć o trzech ścianach, które Syn Boży przyszedł rozwalić. I on ich rozwalił do końca. I właśnie czytamy pierwszy werset Bożego Słowa. Wtedy niewiasta Samarytanka rzekła do niego, jak ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytanko, o wodę, Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Tak Pan Jezus powiedział. Ja chcę powiedzieć, że ściana to jest coś, co dzieli. Prawda? Coś dzieli. Division or separation. Po angielsku się mówi. Ściana coś rozdziela. Prawda? Ściana. Fizyczna. Ona coś rozdziela. I Pan Jezus był zmęczony i wszedł po drodze, usiadł koło studni. My to czytamy Słowo Bożego. I zaczął rozmowę z tą kobietą. My to wszystko widzimy z tego. Zaczął rozmowę. Prawda? I jak on miał z nią conversation, czy rozmowę, rezultatem tej rozmowy stały trzy ściany przed nimi. I ja dzisiaj chcę o nich z wami się podzielić. Bądźcie uważni i ja razem z wami. Stanęły trzy ściany. My czytamy właśnie 9 wiersz, że wtedy niewiasta Samarytanka rzekła do niego, jak ty, będąc Żydem, prosić mnie, Samarytankę, o wodę. Pierwsza ściana, którą Jezus przyszedł rozwalić, to jest ściana nacjonalna. Ściana nacjonalna. Ona mówi, jak ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną z Samarytanką, prawda? I ona była zdziwiona, że Jezus zaczął do niej rozmawiać. Ona była zdziwiona, z tego Bożego Słowa widzimy. Ty będąc Żyd, a ja Samarytanka, prawda? I między nimi stanęła nacjonalna ściana, od razu. Od razu, narodowa, przepraszam. Dziękuję, brat. To będzie poprawnie, tak? Narodowa? Pomóżcie mi, wiecie. Brat powiedział mi dzisiaj, bracie, jak widzisz coś, to pomyłkę, to popraw nas. Ja was poprawiłem z początku, teraz tyle będziecie poprawić. Okay? Dobra. Znaczy, dziękuję serdecznie. Ściana narodowa. Wiecie, stanęła się. Jak ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną? Jak ty? I między nimi od razu stanęła ta narodowa ściana. Ty Samarytanka, a jestem Żyd. Ona mówi, ja Samarytanka. Jak ty ze mną rozmawiasz? Raz stanęła ściana, prawda? I ona po prostu z tej rozmowy mówi, że my nie możemy nic, jeden z drugim nie możemy mieć żadnej społeczności. Jak ty możesz do mnie mówić? My nie mamy prawa nawet rozmawiać, prawda? I ja chcę powiedzieć, że ta ściana narodowa nie zaczęła się w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Ona zaczęła się jeszcze w Starym Testamencie. Jak czytacie Księgę Ezdrasza, zobaczycie tam, że tam już z Samarytanami był kłopot. Już Żydzi nie chcieli, żeby oni im pomagali. Tam znajdziecie to miejsce, no to nie ważne. Ta wrogość zaczęła się jeszcze w Starym Testamencie. To była kontynuacja tego, co było wtedy. I raz stanęła ta ściana przed Jezusem, prawda? I ona mówi, my nie możemy mieć żadnej społeczności. O jakiej rozmowie może być tutaj jakaś mowa, prawda? Ja dziękuję Bogu, że Jezus Chrystus, słyszycie mnie? Przyszedł rozwalić narodową ścianę. Czy kto mnie rozumie, czy nie? A? Wy wiecie, ile dzisiaj ludzie mają nienawiści? Między sobą narody? I spotyka się nawet może i w chrześcijaństwie. Tego być nie może. Kochani, tego być nie może. Ja nie jestem winny, że ja się w Polsce narodziłem. A ktoś drugi nie jest winny, że się w Chinach narodził. A trzeci nie jest winny, że on się w Francji narodził. Prawda czy nie? Ludzie nie są winni. Syn Boży przyszedł zbawić z każdej narodowości naród ludzki. Chwała Bogu, kochani. I On przyszedł rozwalić tą ścianę, żeby przystęp do Boga, do Syna Bożego miały wszystkie narody, bez różnicy na kolor skóry, na język, prawda? I Syn Boży przyszedł rozwalić tą ścianę, tak? Ja chcę powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł i buduje swój organizm dzisiaj, a nie organizację narodową. On buduje swój organizm, to jest Kościół swój. Chwała Bogu za to. On buduje swój Kościół, o którym my dzisiaj też tak żeśmy słyszeli, prawda? Który składa się z narodów, z pokoleń, z języków. Tak Biblia moja pisze. I Jezus przyszedł i kiedy On rozmawiał z tą Samarytanką, stanęła właśnie ta ściana narodowa, prawda? A On buduje z narodów swoich Kościół swój, w którym mieszka Jego Duch Święty. Rozumiemy się? To jest bardzo ważne, kochani. I nie ma różnicy, nie ma znaczenia, z jakiej narodowości jesteś ty, czy jestem ja, prawda? Jakim językiem my się posługujemy, nie ma różnicy. Jezus przyszedł uczynić jedno ciało i chce być Jego głową, jak brat przede mną mówił. To jest, ja wam dzisiaj głoszę Ewangelię. nie swoje teorie. Ja to czytam w Słowie Bożym. Jezus przyszedł rozwalić narodową ścianę i uczynić pokój między ludźmi. A jeżeli one są, to on to nie czyni. Diabeł dzisiaj to robi, że ludzie są w nienawiści. Jeden drugiemu gotowy gardło poderżnąć. Dlatego, że on jest innej narodowości. Ludzie nienawidzą jeden drugiego, prawda? I to nie jest dobre. I ja chcę z wami otworzyć Słowo Boże, aby potwierdzić tą myśl. Efezów 2,11. Efezów 2,11. I przeczytamy może trzy wiersze, czy wersety. I tam napisane jest tak. Do Efezów 2,11. Tak. I poniżej. Przecież pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mającym nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy kiedyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Jezus przyszedł rozwalić tą ścianę. Alleluja. Jezus przyszedł rozwalić tą nieprzyjaźń i zjednać nas i uczynić nas dziećmi Bożymi. Ja Bogu ogromnie i mocno za to dziękuję. Ja spotykam ludzi wierzących z różnych narodów. Wiecie, i gdy się spotykamy, to tak jak dzisiaj z bratem Waldemarem wczoraj świątkowskim. Nasze serce i nasz duch od razu się jedna w jedno. Myśmy się nie znali przedtem, ale Boże Słowo i Ewangelia nas zrodziła w jedną rodzinę. I dla nas już nie ma różnicy, czy ty Chińczyk, czy Japończyk, czy Polak, czy Ukrainiec. Kim? Nie ma absolutnie różnicy. Ty jesteś dzieckiem Bożym, omytym krwią baranka. Amen. Jezus Chrystus przyszedł rozwalić narodową ścianę i zjednać nas jako Kościół, jako swoje dzieci. I my Bogu będziemy za to dziękować. Kolosjan, jeszcze jedno miejsce, Kolosjan. 3,11. Kolosjan 3,11. Tak. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus we wszystkim i we wszystkich. Jezus Chrystus przyszedł rozwalić tą właśnie ścianę. Dzięki Bogu za to. Nacjonalną ścianę, narodową ścianę, żebyśmy kochali wszystkich bez względu na język, na narodowość, na kolor skóry i na rasę. Ja potem potwierdzę dalej za Słowem Bożym. Ja mam nadzieję, że wam się spać nie chce. A? Bo nieraz, ja gdzieś byłem na konferencji, nie pamiętam, gdzie to byłem, jakiś tam, aha, to w Czechach, oj, nie chcę mówić, bo tam. W każdym razie byłem w jednym, nie będę mówił, byłem na jednym zgromadzeniu i było po południu, ludzie se fajnie pojedli i wiecie, tak fajnie, głowa leci do tyłu. I musiałem jednemu bratu powiedzieć, bracie, nie śpi, bo prześpisz Królestwo Boże. On tak się zbudził, siedział na pierwszej ławce. Yeah. A szczególnie, kiedy my pojemy sobie po południu, chce się spać. Ale będziemy czuwać, dobrze? Ja nie postaram się was nie zamęczyć. Postaram się, dobrze? Jezus przyszedł rozwalić tą ścianę narodową, żebyśmy byli braćmi i siostrami, prawda? W czasie apostołów, nie wszyscy to rozumieli. Nawet apostołowie niektórzy to nie rozumieli. Kiedy Pan posłał Piotra do Korneliusza, powstał wielki problem. Gdy on wrócił się, na niego powstali i zaczęli na niego nasiadać. Gdzieś ty poszedł, prawda? Gdzieś ty poszedł? On powiedział, bracia, ja sam nie poszedłem. Mnie posłał Pan. Do pogan. Mnie posłał Pan. On musiał się tłumaczyć. To nam pokazuje, że nawet apostołowie z początku nie mogli zrozumieć pewnych rzeczy. Bracia, nie mogli. Jezus przyszedł rozwalić narodową ścianę i przybliżyć ludzi do siebie ze wszelkich narodów. Alleluja. I w tym są Polacy. I w tym są inne narody. My jesteśmy tam, z dziećmi Bożymi. Jeżeli tak, ludzie nie będą rozumieć. Wiecie, w naszym zborze, gdzie ja jestem starszym pastorem, bracia, pastorzy i tak dalej, są ludzie z różnych narodowości, Słowianie, z różnych. I ja jeszcze wcześniej powiedziałem, słuchajcie, kochani, z różnych narodowości. Jeżeli wy nie będziecie miłować jeden drugiego tu na ziemi, o tu, to o niebie możemy zapomnieć. O niebie możemy zapomnieć. To można lekko udokumentować Słowem Bożym. Ja potem pokażę. Bracia kaznodziejowie już na pewno wiedzą, co ja myślę. Jakie miejsce Bożego Słowa. O niebie można zapomnieć. Pan Jezus przyszedł i zapłacił cenę za ludzi z każdego narodu, języka i pokolenia, rasy języka. Amen. Był ewangelista, misjonarz, ich było trzech właściwie. Dwóch odeszło w wieczność, jeden jeszcze żyje. Prawda? Ja wspominałem o bratu Kiryciu. Kto słyszał to świadectwo? Słyszał coś z was, czy nie? Nie? To przed tym, niż opowiem to, co chcę powiedzieć, to wam powiem pierwszy, jak on do Boga przyszedł. Dobrze? Oni mieszkali w Kanadzie, wszyscy trzej. Wszyscy trzech mieszkali w Kanadzie. I Bóg ich cudownie użył w południowej Ameryce. Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna i tak dalej, tak dalej. Oni tam miesiącami, latami byli, wiecie? I mnie to bardzo ciekawiło i Bóg cudownie użył tam. Dwóch odeszło w wieczność. Brat Kiryć to był ciekawy człowiek. Jego Bóg cudnie użył tam w południowej Ameryce. I brata Maskalenko też, silnie. No, w każdym razie, brat, ja pierw powiem, jak on przyszedł do Boga. Brat Kiryć był z ortodoksalnego kościoła, czy prawosławnego kościoła? Prawosławny, czy krzywosławny? W każdym razie on był z prawosławnego kościoła i on bardzo lubiał swoją religię. Bardzo lubiał. On tak kochał swoją religię i wiecie, co się stało? Umiera mu żona, ale Bóg widział, że ten człowiek mi potrzebny. Umiera jego żona i on był bardzo rozbity, bo mówi, Boże, ja teraz zostałem sam i została mi moja religia prawosławna, którą ja lubię, więcej nie ma nic. On bardzo był religijnym człowiekiem. I pewnego razu on poszedł do tej cerkwi, do tego kościoła swojego. Wy nie słyszeliście tego, nie? To jest świadectwo jego. To jest poważna rzecz. I on poszedł tam i patrzy, nikogo nie ma. Nie ma ani tego baciuszki, tego księdza tam nie ma. I on tam wszedł. Popatrzył, nie ma nikogo. Siadł, bo on bardzo kochał swój kościół i swoją religię. No Bóg chciał go zbawić. On siadł i siedzi i patrzy na ołtarz z przodu. Patrzy na ołtarz i tamta figura matka niby Pana Jezusa, to zrobione wszystko ludźmi, prawda? I on patrzy, a ona płacze. Łzy jej leczą z oczu. On myśli sobie, co to jest? Patrzy, nie ma księdza. To mówi, podejdę, zobaczę, co to jest. Bo lecą łzy z oczu. Podeszedł po cichu tam. Ja wam zaraz zrozumiecie, jak Bóg go przyprowadził do poznania prawdy. I potem go użył cudownie. On podszedł tam i patrzy, nie ma tego. On myśli, ja pójdę za ołtarz, zobaczę, co tam się robi. Jak on z tyłu zaszedł, a tam pompka malutka, dwie rurki i pompuje. Wiecie? Do oczu wodę, żeby kapały łzy. Jak on to zobaczył, jak on zapłakał, on tak zapłakał, powiedział, że religia, która mi została, w której miałem nadzieję swoją jeszcze, i ta mnie zawiodła. Rozumiecie? On się rozbił sercem, on się rozczarował bardzo silnie. On poszedł do domu, upadł na łóżko i silnie zaczął płakać. I to nie, że płakał, a szlochał, nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć drugimi słowami po polsku. Po prostu silnie płakał. I u niego była taka Ewangelia, Nowy Testament. On ją tak rozłożył, na piersi położył i z tą Ewangelią tak płakał. I mówi, że Boże, żonę mi zabrałeś i teraz religia mnie rozczarowała. Tak powiedział. I on z tego żalu i z tych łez zdrzemnął się. Jak on się zdrzemnął i nagle w jego pokoju obudziła go światłość. Jasne, co światło. On otworzył oczy, stoi mężczyzna w białym odzieniu. W rogu stoi mężczyzna. I on myśli sobie, czy to zjawa, czy to halucynacja, czy co, to jego świadectwo. Co to jest? Ale widzi, że ta osoba to nie jest ziemska osoba. I mówi do niego ten posłannik nieba, czemu ty płaczesz? A on jemu mówi tak i tak i tak. I w tej rozmowie on zauważył, że ten posłannik nieba trzyma dzban pod ręką i ten dzban, w nim znajduje się woda. I brat Kiryć mówi do niego, a co ty masz pod ręką? A on mówi do niego, to jest woda od tronu Bożego. A on mówi do niego, daj mi się napić. A on mówi do niego, na twoich piersiach leży woda. Ty czytaj i pij i będzie zbawiony i znik. I brat Kiryć uwierzył. On przyszedł do poznania prawdy. I Bóg go w południowej Ameryce silnie użył. Tysiące ludzi przyszło do Boga przez jego służbę. Ja wiem, co ja mówię, bracia. To są poważne rzeczy. I jeden z nich jeszcze żyje, brat. Mój przyjaciel jeszcze żyje z tych trzech mężów Bożych, którzy usługiwali tam i Bóg ich silnie użył, wiecie. I jeżeli Bóg chce człowieka powołać do prawdy, on wie, jak to zrobić. On wie, jak to uczynić. I Bóg cudownie go użył. Cudownie go użył. I właśnie ja chcę o tym samym bracie powiedzieć. On był misjonarzem w Peru. Był Kanadyjczykiem, no, po południu Ameryce. Był w Peru. My teraz mówimy o ścianie narodowej. On był w Peru misjonarzem i Bóg go użył. I on tam usługiwał i długo tam pracował. I wiecie, w Peru, gdy on się tam modlił z ludźmi, jeżeli w Peru czymś ludzie są bogaci, to we włosy są bogaci. We włosy są bogaci. Jeżeli w czym, to w Peru ludzie we włosy są bogaci. Włosów kupa, jak stodoła siana. Wiecie? Ja. I on się modlił. Nad setkami ludzi się modlił. Wkładał ręce. Wkładał ręce. Wkładał ręce. Nad setkami ludzi. Przyszedł koniec dnia, a jego palce się kleją. Jego ręce się kleją. Wiecie? On zauważył, że tam higieny brak. Brak higieny. On mu powkładał ręce na 100-200 ludzi. Wiecie, kobiety z takimi włosami. To higieny brak. I tego, i to wszystko kleją się ręce. Przyszedł do domu. I sobie pomyślał, ja więcej rąk wkładać nie będę. To niehigieniczne. Ja nie będę. I zarzekł się tego. Wiecie? I położył się spać. Ten sam brat, o którym wam mówię. On stał rano i poszedł na nabożeństwo. I z rana, z porankowego czasu była modlitwa. I na pierwszej modlitwie Duch Święty napełnił jedno naczynie. Wyszły mowy na obcych językach i przyszło tłumaczenie. I Bóg do niego mówi, że nie jest moja wola, że ty wzgardziłeś tym narodem. Oni dla mnie są takimi bliskimi, jak ty jesteś bliskim. Ja ich tak lubię, jak ciebie lubię. Bóg jego, jeżeli powiem po polsku, zestrofował, czy jak powiedzieć? Napomniał jego Bóg. I on przeprosił Boga, wiecie? Przeprosił Boga w tym, że on tak pomyślał. Dlatego, że my nie mamy prawa nikogo uniżać. My nie mamy prawa nikogo uniżać. Pan przyszedł rozwalić ścianę narodową. Pan przyszedł rozwalić to wszystko. I Bóg mu pokazał, nie uniżaj tych ludzi. Ja za nich zapłaciłem cenę. Oni dla mnie są bliskimi. Alleluja. Chwała Bogu. Kiedy siostra Ama, żona jednego z misjonerów w Kanadzie, mi opowiadała, pojechała swoim mężem na południową Amerykę, też chciała popatrzeć, jak tam jest z mężem swoim, bo ona przeważnie w domu była. On sam, chociaż ten misjonarz mi mówił, że ja żony nigdy nie biorę ze sobą, bo jechać żoną na misję to jak z bronami przez las. Ale, bo to trudno. Ale w każdym razie pojechała. Wiecie, pojechała ona z nim na tą misję i chciała popatrzeć, nie śmieć. No to ja wam mówię fakty, jak on powiedział. W każdym razie oni żyli z sobą bardzo dobrze. I ta jego żona modliła się za niego, pościła. Jak on pojechał na misję, to ona na kolana i post i za swojego męża się modliła. Także oni z sobą współpracowali bardzo dobrze. I ona raz pojechała z nim, dlatego że ona chciała zobaczyć, gdzie ten mój mąż tam pracuje. Co on tam robi? Jak ona to wszystko popatrzała, ona mi to opowiadała osobiście. Bracie, jak ja to zobaczyłam, to za 2 dni prosiłam, Boże, wróć mnie do Kanady, ja tu nie chcę być. Wróć mnie do Kanady, ja Cię proszę. Mówi, jak ten mój mąż z tymi ludźmi napracował? Setki ludzi, Słowianie, biedota to wszystko. Na nabożeństwie może być 1000-1500 ludzi, wiecie. Jak głosi się Słowo Boże, jak zarzucisz niebo Słowa Bożego, setki ludzi do Boga idą, płaczą, oddają się Bogu. Na takie kazania, gdzie się ludzie głoszą, to tam się setki. A dzisiaj takie kazania się głosi, że nasi ojcowie takich nie głosili, a ludzie siedzą, nikt jakoś nie chce z miejsca się ruszyć nawet, żeby Bogu się oddać, nie? W każdym razie, ona mi opowiada, mój bracie, myśmy poszli do jednej siostry ją odwiedzić i pastor nas wziął tam, myśmy tam poszli i szukamy jej domu. My przechodzimy tam, nie ma tego domu, patrzymy się, gdzie ten dom? A ona w ziemi mieszka. Ziemlanka taka, to jest ziemlanka po polsku się mówi, tak? Ziemlanka. I kobieta wychodzi z tej ziemlanki. I mówi, ona tak biednie ubrana, a twarz jej świeci się jak słońce. Ona taka szczęśliwa. I siostra mówi do niej, Ama, siostro, i ty tutaj mieszkasz? A ona wyszła, podniosła 2 ręce do góry i po hiszpańsku mówi, tempererio, provisorio. Do niej mówi, tymczasowo, prowizorycznie, no miejsce moje tam. I tacy ludzie nieprzywiązani są do ziemi. Ich ojczyzna w niebie, ich nic nie trzyma. Ani Mercedes, ani 100 milionów w banku, ani bogaty dom, ich nic nie trzyma. Oni są swobodni. W każdy czas oni gotowi iść tam. Oni wiedzą, gdzie ich serce jest. Ich serce jest z Panem. Wiecie, dużo się można nauczyć. Dużo się można nauczyć. Jeden brat miał widzenie, kiedy się modlił i było pokazane mu pochwycenie Kościoła. I on zobaczył, że Niewiele ludzi się podniosło. Wielu było przyczepionych łańcuchami do ziemi. Łańcuchami do ziemi. Co to znaczy? Ten dobrobyt, to życie, troski o to wszystko trzymało ludzi do ziemi. Oni nie mogli się podnieść. Dlatego ta kobieta, która wyszła z tej ziemlanki, ona w lepszej sytuacji może jak my. Rozumiecie? Dlatego, kochani, nie będziemy przywiązywać za dużo wagi do tych rzeczy, co nas otaczają. Ja rozumiem, że potrzebny dom, potrzebne są pieniążki, i potrzebny jest samochód, i potrzebna praca. Tylko żeby nasze serce w tym nie było. Żeby to nie było pierwsze w naszej kolejce. Prawda? Także ja chciałem właśnie o tym powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, aby zwalić tą narodową ścianę. I Pan pokazał bratu, nie uniżaj nikogo, dlatego że to są moje dzieci. Ja ich zbawiłem, bo on wzgardził nimi, prawda? Także ja chcę powiedzieć, że w dzisiejszym czasie ludzie wycywilizowani, wykształceni, prawda, kulturalni, nie chcą iść i nie chcą przyjmować Boga. Nie chcą. Ludzie po prostu nie chcą. U nas takie jest, ja nie wiem jak u was. No, ludzie po prostu nie chcą. Im za dobrze, na co nam Bóg? Ludzie nie chcą. I dlatego w 14 rozdziale, kiedy Pan Jezus dał przypowieść, jak wołał na wesele, ten powiedział, ja się ożeniłem, ja kupiłem dom, a ten jeszcze coś. I mówi, ja nie mogę. Przecież mówi, idź na drogi między opłotki i wieś tych ślepych, kalek, niech się napełni dom. Więc, kochani, bracia i siostry, jeżeli ci ludzie kulturalnie dzisiaj nie chcą Boga przyjmować, Bóg dzisiaj przyjmuje pół cywilizowanych i zbawia i napełnia swój Kościół. Jest o czym pomyśleć. Jest o czym pomyśleć. Właśnie tych takich biednych, którzy wzgardzeni są w narodach, ich dzisiaj Bóg woła. I napełnia Bóg swój Kościół takimi ludźmi. Chwała Bogu za to. Daj Boże, żeby nas tam nie brakowało. Żebyśmy też i tam byli. Prawda? Dzisiaj narody mają nienawiść jeden do drugiego. Jeden do drugiego chce być mądrzejszy. Narody. Mądrzejsi. Więcej technologii, więcej mądrości i tak dalej. Wzgardzają jeden drugi, tak? No Jezus przyszedł zburzyć narodową ścianę i nas zrównać wszystkich. To jest Boża sprawiedliwość. I ja Bogu za to dziękuję. Jezus przyniósł na ziemię równouprawnienie. Wiecie? Równouprawnienie. Ktoś może tu być lekarzem, ja mogę być inżynierem, a ktoś może być profesorem. W zbawieniu to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W zbawieniu my jesteśmy, prawda? Specjalizacja nasza nam potrzebna, na nasz chleb, my pracujemy, to jest nasz zawód, to jest normalne i dobre, jeżeli nie chwalimy się tym lub nie jesteśmy, zgubiłem słowo, pyszni, dziękuję, z tego powodu, wiecie, także ktoś powie, o ja taki już wykształcony, no i co z tego, ja też mam jedną klasę pół korytarza, się też mogę pochwalić, nie? Co z tego, że ty masz wysokie wykształcenie? Ja zawsze mówię i powtarzam to, że u nas chrześcijan jest, my chrześcijanie mamy samo najwyższe wykształcenie, wyższego już nie ma. Słyszycie? Bo ono pochodzi z góry. Halleluja! To jest cudowne. Przedłużajcie, uczy się na uniwersytecie, tylko niech wam w głowie nie pomiesza. Dobra? U nas młodzi idą do szkoły nieraz i tak dalej. Ja im mówię, siostry, młodzi bracia, idźcie, tylko pamiętajcie, że dzisiaj szkoły są tak nastawione, żeby was nauczyć ateizmu, odstępstwa od Boga. Jeżeli masz mocny fundament, ty wytrzymasz. Jeżeli masz słaby fundament, ty nie wrócisz tą samą lub tym samym, jaki poszłaś czy poszedłeś. Słyszycie mnie? To są ważne rzeczy. Ja już wspominałem, ja pracowałem na niektórych wysokich stanowiskach. Pracę miałem bardzo ważną w Stanach i z ludźmi wykształconymi i tak dalej. Pracowałem. Ludzie wszyscy u mnie w pracy wiedzieli, kim ja byłem. Ja się nigdy nie wstydziłem. Ja byłem... Oni wiedzieli, że jestem wierzącym. Nagiąć na nic nie można. Kawę możemy sobie wypić na przerwie tam, jak wyjdziemy z biura i tak dalej. Ale na drugie coś ja nie mam czasu. Oni gdzieś na jakieś tam po pracy tego, chłopcy, do widzenia. Ja jedę do domu, moja żona, dzieci na mnie czekają. Goodbye. I to wszystko. Także, kochani, niech Bóg nas błogosławi, abyśmy stali w prawdzie Ewangelii, służyli Bogu, i służyli mu wiernie, nikogo, żebyśmy nie uniżali. Pan dał równoprawie. Przeczytajcie ze mną, ja jeszcze mam dwa punkty z wami przepracować. I myślę, że nie będę was nudził. Objawienie Jana 7:9. Ja chcę żebyście zobaczyli, że Pan Jezus przyszedł i zwalił narodową ścianę. Jeżeli w moim języku jakieś słowo wyskoczy nieprawidłowe, wybaczcie mi. Czytamy razem. 7:9, objawienie. Potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i z ludów, i z języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. Widzicie? Jezus przyszedł rozwalić narodową ścianę i Jan zobaczył te narody i zobaczył nas w tych narodach. Alleluja! Jan zobaczył ciebie i mnie. Objawienie świętego Jana. My tam jesteśmy. Jeśli, to jest słowo warunkowe, zachowamy wierność do końca. Zbawienie jest warunkowe. Jeśli nie zachowamy wierności, wieczności nie zobaczymy. Jeśli. Ja już mówiłem o tym. Są bezwarunkowe obietnice Boże. Przyjście Pana było bezwarunkowe. Drugie przyjście Jego jest bezwarunkowe. Prawda? Nie ma warunków. A są rzeczy warunkowe. Jeśli wytrwamy, dojdziemy. Jeśli nie wytrwamy, nie dojdziemy. Prawda? Czytamy Ewangelia na 4 rozdział, następny punkt. 4:20. Czytamy 20 wiersz. Ewangelia na 4:20. 4:20. I czytamy tam następujące słowo. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Druga ściana, którą Syn Boży przyszedł rozwalić, to jest ściana religijna. Tu czytamy, 20 wiersz. Syn Boży przyszedł rozwalić ścianę religijną. Ona była mocna i ona jeszcze jest mocna. Ale Jezus przyszedł ją rozwalić, zburzyć ją. I On to uczynił, chwała Bogu za to. Bo jeżeli on dzisiaj spytał was wszystkich, to każdy w jakiejś gdzieś religii był. Pan przyszedł rozwalić to, aby dać nam nie religię, a życie wieczne w Jego imieniu, omycie w Jego krwi, pokutę, upamiętanie. Prawda? To przyszedł Syn Boży nam dać. I w tym 20 wierszu my czytamy, On przyszedł dziś zwalić tą ścianę religijną. I dzisiaj ta religijna ściana jest. I ludzie się biją, ludzie wojują dzisiaj, zabijają się i tak dalej. Syn Boży przyszedł, aby zwalić tą ścianę religijną, aby jej nie było. Prawda? W czasie Jezusa na ziemi, w czasie Pana Jezusa na ziemi, pomiędzy rabinami, żydowscy, tak? Było tak przyjęte, że żeby rabin rozmawiał z kobietą, to było ho-ho, to było coś nie do przyjęcia, prawda? I my to czytamy w 27 wierszu. Uczniowie wrócili i zobaczyli go, on z kobietą rozmawia. To było nie do przyjęcia. Żeby nauczyciel, rabin, jakiś duchowy, rozmawiał z kobietą, to było nie do przyjęcia. W ten czas tak było, prawda? W zakonie mojżeszowym, w drugiej księdze mojżeszowej czytamy, że każdy mężczyzna musiał się pokazać przed Panem raz na rok, czy trzy razy w roku, prawda? Musiał przyjść przed Panem. Tam o kobietach mowy nie było. Siostry, proszę was, żebyście prawidłowo mnie zrozumieli. Jeśli byśmy byli w czasie drugiej księgi Mojżeszowej, to siostry, wy wszystkie nie mieliście by co tutaj szukać nawet dzisiaj. Słyszycie mnie? Zrozumcie mnie dobrze, idziemy dalej. Ja nikogo nie uniżam. Jeśli byśmy żyli wtedy, to nawet by nie byłoby mowy o tym. My to możemy czytać w drugiej księdze Mojżeszowej, prawda? W zakonie sprawa była za mężczyzną. Niestety, ale tak było. W zakonie Mojżesza. Tak było, tak? I jeśli, jak powiedziałem, jeśli było to by pod zakonem, to siostry nasze nawet nie mogłyby być na takim miejscu, prawda? Ale ja chcę dzisiaj z wami oddać Bogu chwałę razem z naszymi siostrami, z naszymi żonami, siostrami w Chrystusie, prawda? Że Bóg popatrzał i na mężczyzn, i na kobiet w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu. To jest cudowne, prawda? I On posłał swoją łaskę na mężczyzn i na kobiet równo. Swoją łaskę zbawienia. On posłał na nich równo. Możecie powiedzieć chwała Bogu. To jest cudowne. Nasze żony mogą być z nami na nabożeństwie. Z nami mogą się modlić. Możemy razem Boga chwalić. Razem w domu możemy się modlić. Bracia, siostry, to jest cudowne. Jezus Chrystus przyszedł rozwalić religijną ścianę. I ona właśnie to była jedna z tych. Nie można było. Jezus przyszedł rozwalić to i dać równouprawnienie w zbawieniu. W zbawieniu. I ja Bogu serdecznie za to dziękuję. Prawda? I dlatego w Galatów 3:27 przeczytamy to miejsce Bożego Słowa. Mówimy o ścianie religijnej, którą Jezus przyszedł rozwalić. Galacjan 3:27-28. Czytamy, proszę. Galacjan 3:27-28. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pan zburzył ścianę religijną, która oddzielała mężczyzn od kobiet przez prawa właśnie te, starotestamentowe religijne. Pan Jezus przyszedł to zburzyć. On to zburzył. I On rozmawiał z Samarytanką i właśnie my to czytamy i On pokazuje to. I On zjednał nas, prawda? W Kościele Chrystusowym, jakkolwiek chcę powiedzieć, jest znaczenie w służbie. Ja mówię o zbawieniu. Jest znaczenie w służbie. Tak. I Biblia o tym mówi i bardzo wyraźnie mówi. Jest różnica w służbie. Natomiast w łasce zbawienia nie ma różnicy. My jesteśmy na równi. Z naszymi żonami, z naszymi siostrami w zborze. W służbie niestety jest różnica. W służbie. I apostoł Paweł to podkreśla i Biblia o tym mówi. Jakkolwiek chcę powiedzieć, że w Kościele Pańskim Duch Święty może użyć. Czy w darach Świętego Ducha, czy w drugich sprawach może użyć kobiety. I ja takie rzeczy też widziałem. Widziałem. Bóg, Pan Jezus przyszedł, aby zburzyć tą ścianę. I my Bogu za to serdecznie dziękujemy. Ja chcę powiedzieć, że ta ściana jest zburzona, jej więcej nie ma. Chwała Panu Jezusowi. Jej nie ma. Dzisiaj Bóg wszystkich przyzywa, czy woła do siebie, do swego zbawienia. Każdy z nas ma taki sam przystęp do zbawienia. Czy kobieta, czy mężczyzna. I Tytus mówi w drugim rozdziale, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich. Tam nie mówi tylko dla mężczyzn. No, dla wszystkich. Chwała Bogu za to. To jest, ja wam dzisiaj mówię z Nowego Testamentu, to jest Ewangelia. Ja się nie boję tego. To jest Ewangelia. Dla wszystkich zjawiła się łaska Boża. I to jest cudowne. Chwała Bogu za to. Cudowne. Chwała Panu za Nowy Testament. Za Nowy Testament i Jego cudowne obietnice. Czytamy Jana 4 rozdział. Dalej. I przejdziemy do trzeciego punktu. Znajdę, to będzie Jana 4 rozdział. I czytamy od 16 do 19 wersetu. Idziemy teraz dalej, dobrze? Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, który teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. I 19. Rzekł mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Pan Jezus przyszedł zburzyć ścianę moralną. Pan Jezus przyszedł zburzyć ścianę moralną. I na ten temat ja chcę porozmawiać. Przy studni siedzi święty Syn Boży i rozmawia z niemoralną kobietą. Od razu stała moralna ściana. Rozumiecie? Święty, nieczysty Syn Boży i kobieta, która miała 6 mężczyzn. Jaka wielka różnica, prawda? Od razu stała moralna ściana, prawda? I Pan Jezus z nią rozmawiał. I ja chcę powiedzieć, co tych dwoje ludzi mieli wspólnego między sobą? Nic. Prawda? Jeżeli tak popatrzymy, co oni mieli wspólnego? A jednak Pan Jezus rozmawiał. On przyszedł po to, aby zburzyć tą ścianę moralną, która stała między nimi i była bardzo mocna. Ta ściana była silna, ale konwersacja, jest takie słowo? Dobrze, że mi się to udało. Conversation. Konwersacja, rozmowa Jezusa z kobietą przedłużała się dalej. On, jak posłyszał, że ty miałeś 6 mężczyzn, on nie uciekł w krzaki, tylko zaczął z nią rozmawiać. On zaczął z nią rozmawiać w Słowie Bożym, prawda? Bracie, siostry, ja nie jestem przeciw moralności. Ja nie jestem przeciw, tak? No jakby moralność nas zbawiała, to na pusto przyszedł Syn Boży. Za darmo przyszedł Syn Boży. Czy my się rozumiemy dzisiaj? Tak? Moralność jest dobra i trzeba. No Jezus przyszedł zburzyć tą ścianę. Dlaczego? Wszyscy zgrzeszyli. Nie dostaje im chwały Bożej. Każdy jeden. Każdy jeden. Ja już nie będę czytał, to jest napisane w liście do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli. Jezus przyszedł szukać grzeszników. Alleluja. Jezus przyszedł szukać grzeszników. Grzeszników zgubionych. I kiedy zaczęła się ta rozmowa grzeszna Samarytanki z świętym Synem Bożym, to ta ściana od razu upadła. Jak my to czytamy, rezultatem rozmowy Jezusa z tą kobietą, ta ściana runęła na dół. Bracia, siostry, tak czy nie? Ona runęła na dół. Czytajcie ten rozdział. Ona upadła. Ja potem dojdę jeszcze dalej do tego, tak? Jezus przyszedł szukać właśnie takich, jak ta kobieta była. Także nie będziemy wzgardzać, czy dużo włosów one brudne, nieumyte, czy ktoś miał niemoralne życie w świecie, to nie znaczy nic. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić wszystkich. Może ktoś ma 2 złote na mydło, a może ktoś nie ma. Okej? Także musimy być bardzo rozsądnymi w tym wypadku. Musimy wiedzieć, że Pan przyszedł zbawić każdego człowieka. I On nie wzgardził nikim. On się skłonił nad każdym, kto był odrzucony religią w ten czas. Rozumiemy się? Kogo odrzucili religijni wodzowie? Pan Jezus się skłonił nad tą duszą. On dał rękę pomocy. Czy to była mężczyzna? Był mężczyzna, czy to była kobieta? On dał rękę pomocy. Chwała Jemu za to. Takiego przyszło nam się mieć kapłana i cudownego naszego Zbawiciela, prawda? On przyszedł po takich. Jezus patrzał troszkę dalej, aniżeli grzechy, które ta kobieta miała. On troszkę dalej patrzał. Pan Jezus. I chwała Bogu za to. Pan Jezus dał jej możliwość. He gave her a chance. Pan Jezus dał jej możliwość. Wiecie, dzisiejsi faryzeuszowie na pewno by nie dali. Nie? Chyba by nie dali. By mierzyli różnymi miarami. Kto jego wie? A Pan Jezus dał jej możliwość, żeby ona, że ona mogła wyjść z tego położenia i przyjść do zbawienia. Ja Bogu chwałę za to oddaję, że u Niego jest taka dobre serce i sprawiedliwość, która trwa na wieki. Cudny nasz Bóg, prawda? Ja czytam, i rzekła niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok, prawda? Ojcowie nasi na tej górze i rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci i tak dalej. Bracia, kochani, ja chcę powiedzieć, że dla was wszystkich i dla siebie, ja wiem, że tutaj nie ma może takich ludzi, kto pierwszy raz tutaj jest, ale jeżeli ktoś upadł nawet i bardzo nisko upadł, Pan Jezus daje szansę człowiekowi. On nie chce jego odrzucić. Pamiętajcie, że Duch Święty nie zostawia człowieka od razu, nawet jak on upadnie. Amen. Duch Święty, praca Ducha Świętego jest przyprowadzić człowieka z powrotem do upamiętania, do oczyszczenia i do pojednania z Synem Bożym. To jest praca Ducha Świętego. Duch Święty od razu nie zostawi. On zostawi, jeżeli będziemy upartymi, jeżeli będziemy trwać w grzechu, jeżeli będziemy nieposłuszni Bogu i zborowi i Słowu Bożemu, on może potem zostawić. No on od razu nie zostawia. Praca Ducha Świętego jest wrócić człowieka, żeby on przeżył oczyszczenie, zbawienie i pokutem. Chwała Bogu. To jest cudowne. Także niech Bóg dopomoże. Słowo Boże mówi nam, że on przyszedł zbawić grzeszników, a nie sprawiedliwych. I to jest prawda, bo tak napisane. On przyszedł szukać grzesznych do pokuty, niesprawiedliwych, prawda? Wzywać, ale grzesznych on przyszedł wzywać, prawda? Ja chcę powiedzieć, jeżeli dojdziemy do nieba, ty i ja, to tylko dlatego, że Jezus nas uczynił godnymi. Słyszycie? Nic we mnie nie ma dobrego i nic w was nie ma dobrego. Wszystko, co nas dobre jest, ono nie jest nasze, ono jest Jego. Tylko Jego. On nas zmienił. On nam zmienił charakter. On nam dał zbawienie. On nas omył. On nas oczyścił. Wszystko Jego. Jeżeli dojdziemy do nieba, to tylko dlatego, że On dopomógł nam w tym i przez Niego. I tak musimy to rozumieć. Chwała Bogu za to. Celnicy i grzesznicy uprzedzają ludzi do Królestwa Niebieskiego. I musimy o tym pamiętać. Dlaczego? Dlaczego? Bo oni nie położyli się na miłość Bożą, tak jak ci drudzy ludzie. Oni położyli się na miłość Bożą. Popatrzcie na tą grzeszną kobietę. Panie, ten faryzeusz go zaprosił i on przyszedł usiadł i przyszła kobieta grzeszna, taka grzesznica. I ona zaczęła mu nogi umywać i łzami i włosami obcierać, a ten faryzeusz sobie myśli, gdybyś ty był prorokiem, ty byś wiedział, co to za numer ci te nogi umywa. Nie? Ty byś dobrze wiedział. Pan Jezus przyszedł po takich ludzi. Pan Jezus przyszedł po takich ludzi. Alleluja. Dać im możliwość wyjść z jamy, wyjść z dziury, wyjść z upadku i być zbawionym. Alleluja. I niebo będzie pełne takich ludzi, którzy byli w tym i Pan ich zbawił. Ja wielbię mojego Boga. To jest miłość, którą trudno nawet zrozumieć nam, naszym rozsądkiem, prawda? A jednak ona jest. Bóg jest cudowny. Jeżeli ktoś się czuje, że jest zgubionym, czy w jakimś grzechu, czy w czymś innym, czy idzie na wieczną zgubę, to taki człowiek dzisiaj jest kandydatem do zbawienia. Takim ludziom trzeba powiedzieć, dla Ciebie jest szansa. Ja miałem już jechać wtedy do Was i mój zięć do mnie dzwoni, Edek, i mówi, papa, spiesz się. A ja mam tyle przed wyjazdem na głowie i z góry, ludzie dzwonią i tu niespakowany jestem, głowa kwadratowa, myślę, Boże, co mam robić? Papa, spiesz się, bo możesz nie zdążyć. On mi dzwoni swojego komórkowego na domowy. Mówi, ja musiałem tam być po biznesie w twoim miasteczku i tam jest jeden Polak i mówi, jeżeli się nie pospieszysz, to możesz nie zdążyć. Rozumiecie się? Rozumiecie, co ja mówię, do czego ja naprowadzę? Możesz nie zdążyć. Ja zrozumiałem, o co chodzi od razu. Ja sobie od razu myślałem, już wiem, o co chodzi. Ja szybko, raz i pojechałem tam. Znalazłem ten adres, zastukałem, wchodzę. Człowiek gdzieś koło 40 lat. Żona pojechała do Polski, ona pracę tam straciła, w szpitalu pracowała tam długo, ale coś, straciła pracę. A on coś ze zdrowiem, kłopot i siedzi i taki, w takiej depresji. I ja zacząłem z nim rozmawiać i kiedy ja przyszedłem do niego, ja go nie znam. A on był na telefonie. I gdy ja przyszedłem do niego, mówię, dzień dobry, a on na telefonie mówi do kogoś po polsku, przepraszam, bo ksiądz przyszedł. Telefon położył. Wiecie? No niech będzie ksiądz, mnie nie ma różnicy. Wiecie? Ja usiadłem, mówię, a skąd pan mnie zna? O, ja znam. Wy tam macie taki nowy, duży kościół, ja wiem. No to dobrze, to zaczynamy rozmowę. Ja zacząłem mu świadczyć, zacząłem mu mówić. I głębiej rozmowy. On stracił pracę, zdrowia nie ma, gdzieś na konstrukcji pracował, gdzieś plecy popsute. I już mu diabeł dawał myśli tylko sznurek na szyję założyć. Wiecie? Ja mu powiedziałem, słuchaj, drogi człowieku, nie rób tego, bo wieczność będziesz miał bardzo smutną. Niech cię Bóg od tego zachowa. Jeśli ci pomoc potrzebna, dobrze, jeżeli nie masz coś jeść, ale on mówi, ja mam jedzenie, mam. Jeśli nie masz, chodź do mnie, ja cię nakarmię. Jeżeli trzeba jakiejś finansowej pomocy, my ci pomożemy. On zaczął płakać. Zaczął silno płakać. Wiecie, dzisiaj są ludzie, których szuka Bóg. Dzisiaj są ludzie, którzy żyją bez nadziei, bez zbawienia. Dzisiaj są ludzie, którzy czekają na Ewangelię. I wiecie, dla wielkiego żalu, ja nie miałem już w zborze u siebie polskich Ewangelii Nowego Testamentu. Będę musiał tu albo brata spytać, albo kogoś. I zostawię pieniążki, żeby wysłali mi paczkę z Nowymi Testamentami po polsku. Mi potrzeba będzie sztuk 15 może, albo 20. W każdym razie, ja mu powiedziałem, że nie rób tego, ja ci Ewangelię dam, będziesz czytał. I mówi, nie, ja nie będę tego robić. Mówię, poczekaj, twoja żona przyjedzie, wszystko będzie dobrze. Trzeba pracy, poszukamy pracy i tak dalej. Także ja tym przykładem chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy czekają na Ewangelię. I takich ludzi lubi Bóg. A diabeł ci tylko sznurek pokaże. Diabeł ci tylko sznurek pokaże. To jest bardzo dobre. Wiecie, ile dzisiaj ludzi ginie w samobójstwie? I to młodzi. Bardzo dużo młodych ludzi odbiera sobie życie. Ja nie wiem, czy u was tak jest, u nas tak jest. Bardzo dużo. Wiecie? W południowej Ameryce ten misjonarz mi opowiadał, że jeden szedł. Bóg nie chce, żeby człowiek tak odszedł z tego świata. Jeden szedł i sobie wziął w torbę, dał sznurek i położył, nikt nie widział i szedł. A brat się modlił w domu i Duch Święty mu mówi, wyjdź na ulicę. A on sobie mówi, co to? Ja taki głos słyszę. Po co? O. I on dalej się modli, a Duch Święty mówi, wyjdź na ulicę szybko. On wyszedł na ulicę, idzie człowiek. Dzień dobry, dzień dobry. O, idzie i go zaczepił i zaczął rozmawiać. A mówi, a co ty masz w teczce? On nie chce mu pokazać. I w końcu on otworzył, a tam sznurek. On już chce sobie życie zabrać. No Bóg posłał tego człowieka, żeby to życie uratować. I Bóg go zbawił. I potem jak ten misjonarz przyjechał, to on siedział z Boże na akordeonie grał pieśni. Bóg go zbawił. Życie nie jest obojętne dla Boga. Bóg kocha każdego człowieka. Diabeł przyszedł, aby zabić, ukraść i zgubić, a Syn Boży przyszedł, aby uratować i zbawić. Aleluja! Chwała Bogu! Przyszedł Pan, aby rozbić tą ścianę religijną, aby jej nie było. I to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Pan Jezus te wszystkie trzy ściany zwalił i dał nam zdrowy przystęp do samego siebie. I Pan Jezus przyszedł i zwalił tą ścianę i my Bogu dzisiaj za to serdecznie dziękujemy. Wiecie, że Pan Jezus pokazał dla Samarytanki swoje berło miłości. Prawda? Swoje berło miłości. On przeciągnął... Jest takie słowo berło? To jest polskie słowo? Chyba jest, nie? Jest, jest. To berło, na pewno już chyba. Pan Jezus pokazał jej berło miłości. On się nad nią zmiłował. I ona to zrozumiała, prawda? I ona z tego wszystkiego, jak się dowiedziała, że ty jesteś prorok, i mi moją przeszłość opowiedziałaś, kim ja jestem, to jej te wiadra z rąk wypadły i o wodzie zapomniała i pobiegła z tego wszystkiego do miasteczka. Mówi, ludzie, chodźcie, bo spotkałam kogoś, kto mi wszystko powiedział. I jeszcze ludzi przyprowadziła. Widzicie, co zrobiło to? Kiedy Syn Boży zwalił te wszystkie ściany. On dał przystęp do samego siebie. I kobieta przeżyła zbawienie. Ona przeżyła zbawienie. Ona spotkała się z Synem Bożym, prawda? 29 wiersz. Ona pobiegła i mówi, chodźcie, 29 wiersz. Zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Popatrzcie. Pan zwalił tą ścianę, religijną także, i pokazuje, że ja jestem światłem, ja jestem zbawieniem. To jestem ja, który z tobą rozmawiam. On tak jej powiedział. Prawda? Ty z nim rozmawiasz. On mówi, przyjdzie Mesjasz. On przyjdzie. Ty z nim rozmawiasz. Ona nawet biedna nie wiedziała. Ale potem się dowiedziała. Pobiegła i wszystko... to było drugim ludziom powiedziała. I dzisiaj Pan Jezus jest ten sam. I ten sam Jezus, który siedział koło studni, rozmawiał z tą kobietą, on dzisiaj jest twoim Zbawicielem i on dzisiaj jest moim Zbawicielem. Ten sam Jezus. Ten sam Jezus, który przyszedł zwalić te ściany, prawda? Ja chcę powiedzieć, że religijność, moralność, narodowość, prawda? nie jest w stanie, nie jest w stanie zbawić nas. Nie jest w stanie ani mnie, ani was. Dlatego Jezus przyszedł, Syn Boży, na tą ziemię. Aby zbawić nas. On zabrał te wszystkie ściany. Jeżeli ta ściana by dzisiaj stała, to jeden by mówił, ja katolik, a ten prawosławny, a ten świadek Jehowa, a ten mormon, a ten adektorek. I nie byłoby nic z tego. No Pan zbiera swój Kościół. Dlaczego? Bo On te ściany wszystkie zwalił. I uczynił nas na równi zbawieni. Aleluja. Ja chciałbym, żebyśmy Bogu byli wdzięcznymi za to. I serdecznie Bogu dzisiaj za to podziękowali. To jest cudowne. Bóg wzywa wszystkich nas. Prawda? Wzywa nas. My za chwileczkę będziemy się modlić, bo widzę już po niektórych, że zmęczeni jesteście i jest z czego, bo cały dzień, tak? Jeżeli ktoś na tym miejscu dzisiaj jest, że nie macie pokoju z Bogiem z jakiejś przyczyny, tak? Czy z bratem, czy z siostrą, czy z mężem, czy z żoną i tak dalej. Czy widzicie, że jakaś ściana dzieli was z Bogiem? Jaka ściana? Niekoniecznie te trzy, które ja mówiłem. Może jakaś ściana dzieli was z Bogiem? Albo jest nieraz ściana między mężem i żoną. Ja spotykam takie rzeczy. Wiecie? Bywa tak, że diabeł coś posieje i oni się pokłócą i ona poszła tam spać na noc, a on poszedł tam spać. Ona się modli tam, a on się modli tam. Tą ścianę trzeba zwalić. Tą ścianę trzeba zwalić. Bo i jego modlitwy, i jej modlitwy tylko do sufitu i z powrotem. Dopóki się nie pogodzicie. Dopóki nie będzie pokoju między wami. Do sufitu i z powrotem. Dalej nie pójdzie. Musi być pokój. Jeżeli trzeba przeprosić. Ja mówiłem w Anglii. Ja rozmawiałem w rozmowie. Mówię, wiecie, tam taka sytuacja była. Trzeba było w jednej rodzinie porozmawiać. Ja mówię, wziąłem na osobność męża i żonę. Mówię, słuchajcie, bywały sytuacje i w moim życiu, że ja musiałem swoje dzieci przeprosić. Słyszycie mnie? Pastor zboru musiał przeprosić swoje dzieci. Ja nieraz coś powiemy, czy jakąś szybką decyzję podejmiemy i zrobimy jakąś pomyłkę. My musimy przeprosić nasze dzieci, jeżeli my jesteśmy winni. Co będę smarkaczy przepraszał? Ty masz iść przeprosić. Jeżeli ty jesteś winny, ty masz iść przeprosić. Dzieci, jeżeli wyście zawinili przed rodzicami, wy macie ich przeprosić. Kogo żeśmy już skrzywdzili i nasza wina, my mamy ich przeprosić. Niestety, taka jest zasada Boża. Taka jest zasada Boża. Te ściany trzeba zwalić, żeby one nie stały. Jeżeli ktoś płacze przez was, trzeba iść i przeprosić. Trzeba ścianę zabrać, bo ona będzie przeszkadzać w naszej służbie dla Boga. I będzie nam bardzo trudno. Prawda? I te ściany mogą dzisiaj być, i może ich być różne, i one są różne, i mogą nam przeszkadzać, tak? Dzisiaj my możemy pomodlić się, możemy te ściany dzisiaj Pan Jezus może zdjąć, jeżeli nas tutaj dużo nie ma, ale może ktoś ma jakąś taką potrzebę. Wiecie, u nas w zborze ludzie proszą o modlitwę. Ludzie proszą o modlitwę. Na koniec nabożeństwa ludzie proszą o modlitwę. Dajemy możliwość i mówimy, bracie, siostry, kto ma jakąś potrzebę? Wiecie, ludzi masa. I bywałem, nieraz była, nie wiem, no z 15 karteczek może być, może 5, może 4. Ktoś pisze do zboru, bracia, siostry, pomódźcie się za mojego syna. On przepada, on pije alkohol. Pomódźcie się za moją córkę, ona poszła z domu. A pomódźcie się za moją mamę, ona jest chora. Albo pomódźcie się za mnie, ja mam problem. I często i zbór się modli. To jest normalne. Bo nieraz samemu trudno. Zbór dopomaga w takich potrzebach. Ludzie proszą o modlitwę. I my się modlimy. I tak trzeba. Także, kochani, jeżeli Słowo Boże was znalazło w czymś dzisiaj, to dziękujcie Bogu za to, że ono nas znajduje. Dziękujcie Bogu. Ja już wspominałem, jeszcze napomnę, że Bóg nam dał sumienie. Bóg nam dał sumienie od naszego narodzenia. Nas mama urodziła z naszym sumieniem. Mnie też. Od narodzenia. I jedno dobre jest sumieniem, że ono łapówek nie bierze. Nie można mu zapłacić, żeby ono cicho siedziało. Wiecie? I jeżeli ono nas w czymś sądzi, to dziękujcie Bogu, że sądzi. Bo Duch Święty pracuje z naszym sumieniem. On dotyka naszego sumienia. Skłamałeś, ukradłeś, źle popatrzyłeś, źle zrobiłeś, źle powiedziałeś, ktoś przez ciebie płacze, popraw to. Radzę wam i sobie słuchać głosu sumienia. Ono was nie okłamie. Ono będzie was prowadzić do prawidłowej postawy przed obliczem Bożym. Ono jest nam potrzebne. Można sumienie zgasić przez nieprawidłowe życie. Będziemy głuszyć. Po angielsku się mówi quench. Zagłuszyć. Będziesz grzeszył, nie słuchał i kiedyś ono przestanie mówić. Jeżeli do mnie przychodzi ktoś i mówi, chcę porozmawiać, ja siadamy w biurze i ta siostra czy ten brat zaczyna płakać, ja mówię, czemu ty płaczesz? On, a ona, albo on mówi, bo mnie sumienie sądzi. Ja mówię, dziękuj Bogu, że jeszcze sądzi. Bo jakby nie sądziło, to ja bym zaczął płakać już teraz, zamiast ty. Jeżeli sądzi, znaczy Duch Święty prowadzi cię do upamiętania. Amen, bracia. Duch Święty prowadzi cię do upamiętania. Jeżeli ona sądzi, chwała Bogu, że sądzi, posłuchamy się głosu sumienia, które mówi do nas przez Świętego Ducha. Duch Święty dotyka to głosu sumienia. My pomodlimy się razem, bracia, prawda? Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem. Jeszcze minutkę zajmę czasu. Można? Ja się modliłem za swojego średniego syna. Pięcioro dzieci żeśmy mieli i mój średni syn, on teraz ma 24, 25 rok poszedł. Zeszłego roku się żenił. Wiecie, i on był w zborze i chodził do nas do zboru, ale ja się patrzę i nie jest to, co ja bym chciał widzieć. Wiecie? I chodzi do szkoły. I niby w zborze chłopcy są tego i tak dalej. Ale coś mi nie pasuje. Coś mi nie pasuje, wiecie? I zacząłem się modlić, bo on wyrósł taki duży. Moje chłopaki w ogóle, oni są tacy, chodzą do jak to się mówi, gym, siłownia. O, ale chłopcy dobrze, ale tacy, wiecie, fest. I on taki wysoki, to myślę, zamiast ja mu napiorę, to on mi prędzej da. To myślę, nie, pasek nie pomoże. To zacząłem się modlić, wiecie? Zacząłem się modlić. Choć on nie był, mówię, nie pił, nie palił, nic, ale jemu trzeba spotkanie z Jezusem Chrystusem. Nawet jak żeśmy wyrośli w wierzącym domu, możesz być córką diakona, czy pastora, czy synem, ty musisz spotkać się z Jezusem osobiście. Nie da rady być wnukiem Boga. Nie da rady. Trzeba być synem albo córką. I wiecie, kiedy ja się modliłem i to było 2 lata temu, i usługiwałem na Nowy Rok w zborze. Już 12 godzina się zbliża i ja mam ostatnią usługę usługiwać. I usługiwałem, Bóg mi takie słowo dał. I młodzież zaczęła wychodzić naprzód. Zaczęli płakać, zaczęli modlić się. Zbór zaczął się modlić, pełno młodzieży. Wiecie, i ja się modlę, bo wchodzimy w Nowy Rok, modlimy się. I ja nie wiedziałem, że ten wieczór mój syn wyjdzie. Ja popatrzałem, mój syn wstał, idzie do przodu i płacze. To mi już więcej nic nie trzeba było. Ja nie mogłem mówić. Ja musiałem zejść z kazanicy, ja zszedłem do niego na dół, go objąłem i płakałem razem z nim. Wiecie, to jest cudowne. Bóg go zbawił w cudowny sposób, tak jak ja chciałem, żeby to było. Rozumiecie? Bóg mu dał żonę z naszego zboru. Siostra Elwira, ona kończyła teraz uniwersytet w Amherst. I skończyła. I ona taka siostra młoda, ale taka ona w Bogu głęboko była, że ona, jak się modliła, to z Bożą słychać. Ona taka była, taki jakiś specjalny duch w tej dziewczynie był. Wiecie? I to najlepsze, co dla niego mogło się stać. Dostać taką żonę. Wiecie? My z żoną jesteśmy tacy szczęśliwi. Ja jestem very happy. Ja jestem bardzo zadowolony. Wiecie? I oni służą Bogu i ja jestem taki zadowolony, że on służy Bogu. Trzeba zamknąć drzwi i płacić cenę. Jeżeli takie sytuacje. I w sytuacji, co siostra mówi, my się będziemy modlić i wy się módlcie w domu. Trzeba się modlić, do Boga przynosić. Brat Harbarenko był dyrektorem szkoły biblijnej w Kanadzie. On już umarł. Harbarenko był mężem Bożym. On jak usługiwał, pamiętam jego usługę w 76 roku w Toronto, to bracia, ogień się pali. Ten człowiek miał słowo od Boga i był dyrektorem szkoły biblijnej. Z żoną oni się poświęcili w północnej Kanadzie, mieli biblijną szkołę i młodzież tam jechała, oni ich uczyli, karmili i tak dalej. No on był kaznodzieją dobrym i dyrektorem szkoły z dyscypliną. Jak tam ktoś się z dziewczyną w szkole biblijnej zwąchał za blisko, on zaraz wyganiał ze szkoły. Albo się będziecie uczyć Boga, albo tutaj będzie jakieś te wyprawiać rzeczy, co nie powinno być w szkole biblijnej. Wiecie, dyscyplina była. I raz on usługiwał i też zrobił no, wezwanie. I ludzie zaczęli iść. Wiecie, jego dzieci wykształcone, pielęgniarki, córki i tak dalej. I on patrzy, jego córka idzie. On się zdziwił, bo ona przyjęła chrzest. Przyjęła chrzest i idzie na środek. On nie mógł to zrozumieć, a tu już ludzie wszędzie. To był cudowny brat. On już umarł parę lat temu. Ze starości. I on podszedł cicho do niej i mówi, słuchaj, a czego ty wyszłaś? Co się stało? Ona mówi, tata, ja do dzisiaj służyłam twojemu Jezusowi, a od dzisiaj ja chcę służyć mojemu. Słyszycie? Ja nie chcę iść do zboru dla ciebie. Ja nie chcę przyjąć chrzest, bo mama tak chce. Ja chcę mojemu Jezusowi służyć. Skłoniła kolana i gorąco się pomodliła i oddała serce Bogu. Amen. Chwała Bogu. Staniemy dlatego na nasze nogi. Pomodlimy się za te potrzeby, które tutaj są. Damy Bogu chwałę, bo On dobry jest. Alleluja.